Witamy serdecznie, jest piątek, minęła godzina 18, bilet do kina, na antenie startujemy.
Dzień dobry, Iga Wojtowicz.
I Grzegorz Heluchliński, zapraszamy, najbliższa godzina będzie o filmach, o serialach, ale zaczynamy od informacji, która mnie ucieszyła. Zobaczymy, czy sam zainteresowany się zgodzi, bo wiemy, że będzie piąta część Shreka, wiemy, że będzie polski dubbing, no ale w tym Shreku jest osioł, który miał głos pana Jerzego. Pana Jerzego już nie ma.
Tak.
I tak jak podejrzewałem, dostał propozycję jego syn, Maciej Sztur, żeby podkładać głos pod tego Shreka. Nie wiemy jeszcze, jaką decyzję podejmie.
No ale mamy nadzieję, że rozpatrzy pozytywnie tę prośbę i że rzeczywiście wcieli się w postać tego osła, no bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy już o tym, nie wyobrażamy sobie i ty i ja, żeby to mógł być ktokolwiek inny niż Maciej Sztur. Więc
wszyscy by zrozumieli i nikt nie miałby nic przeciwko temu właśnie, żeby to syn przejął pałeczkę po ojcu i był w tym filmie. To by tak nawet byłoby fair.
Ładne. Tak. Tak.
Za nami również Orły.
Tak, za nami Orły, te najważniejsze polskie nagrody filmowe. Trochę jestem. No bo okazuje się, że wielki triumf Dziewczyny z igłą. Mhm. Tego można było się spodziewać, bo film jest rzeczywiście rewelacyjny. Aż 13 statuetek. Aż 13. To jest szokujące. To jest chyba rekord w ogóle, jeśli chodzi o Orły. Rekordową ilość nominacji, bo 15 nominacji, miała Biała Odwaga Marcina Koszałki, która ostatecznie, Orły tylko dwa, powędrowały do dwóch wybitnych aktorów. Filip Pławiak i Julian Świerzewski odebrali nagrody za główną i drugoplanową rolę męską. Co cieszy, trochę niedosyt, że jednak inne filmy tak zupełnie przepadły, no ale też nie jest to aż tak zaskakujące, bo Dziewczyna z igłą rzeczywiście była świetnym filmem, więc myślę, że no w pełni zasłużony.
Wielkie brawa, Orły za nami.
No wielkie brawa jeszcze dla serialu, tak. Bo to jeszcze też trzeba powiedzieć, że ta kategoria serialowa też od jakiegoś czasu jest. I w tym roku Matki Pingwinów, mój ulubiony serial ubiegłego roku, naprawdę świetny, bardzo ważny też, w piękny sposób mówiący o trudnych rzeczach.
I bardzo kobiecy to będzie dzisiejszy odcinek naszego spotkania w bilecie do kina.
Tak wyszło.
Bo takie tytuły dałaś do oglądania.
Tak wyszło. Tak.
Bo tutaj Dziewczyna z igłą, tutaj Matki Pingwinów, wielce wygrani. Za chwilę na wielkim ekranie dwa wyjątkowe filmy, które powinna obejrzeć chyba każda kobieta. Ale nie tylko. Zaczynamy od filmu Bogini Partenopa. Długi film, bo ponad 2 godziny.
Tak.
Ale zakochałem się w widokach. I to nie tylko pięknej kobiety, która się pojawia na ekranie.
No właśnie, już chciałam dopytać.
Ale w widokach tej rajskiej plaży, na której wyspy, na której dzieje się cała historia, mamy piękną kobietę, która przewraca w męskim życiu nie jeden świat.
No i ciekawi mnie to, dlaczego powiedziałeś chwilę wcześniej, że filmy, które powinna zobaczyć każda kobieta. Dlaczego twoim zdaniem kobiety powinny obejrzeć Bogini Partenopę?
Że można być piękną, silną kobietą, która może czasem spełnia swoje marzenia, może nie. Panowie też powinni ten film obejrzeć, żeby uważać na takie kobiety.
No właśnie, wydaje mi się, że trochę bardzo męskim okiem ten film jest zrobiony. Paolo Sorrentino stanął za kamerą. On snuje taką trochę mitologiczną wręcz opowieść o kobiecie, która przychodzi na świat w morzu.
Powiem ci, że trochę czułem się, jakbym oglądał złagodzoną wersję takiego filmu, był kiedyś Emanuel.
Na to bym nie wpadła.
Tak się czułem podczas
na to bym nie wpadła.
Oglądania tego filmu. Tylko taka trochę wersja łagodniejsza.
No to tak. Film w ogóle wyjątkowy, jeśli chodzi o te widoki, o których już wspomniałeś. No jesteśmy we Włoszech. Przepięknie, słonecznie, cudownie. Rajsko wręcz. Tylko czy szczęśliwie? Tam jest taka scena, w której jeden z bohaterów mówi, że w raju nie można być szczęśliwym. Że jednak tylko gdzieś ta gonitwa za szczęściem, to dążenie do tego raju szczęście może przynieść, a nie samo bycie w nim. To jest film o przepięknych ludziach, ale właśnie trochę nieszczęśliwych, trochę złamanych tym swoim idealnym życiem. Ale to jest dla mnie głównie spojrzenie na piękną, młodą kobietę właśnie okiem dojrzałego mężczyzny.
Tylko dlaczego ta kobieta wygląda, jakby ją wygenerowano w AI? Miałem takie, no aż taka...
Za idealna?
Za idealna trochę.
Nie wiem, ja tak nie
albo tak,
odczułam
albo tak pokazana po prostu.
No była tak pokazana, tak. No była tak, była, ona była takim ucieleśnieniem chyba męskich wyobrażeń o pięknej kobiecie, bo w niej rzeczywiście w porównaniu
do... I tu powiem pas. Nie.
Tak? Nie?
Bo to nie jest ideał mojej idealnej kobiety, dziewczyny.
Pozdrawiamy twoją żonę, oczywiście.
Oczywiście, bardzo gorąco ściskamy. Nie czułem się jak ci panowie na ekranie, którzy byli w niej zapatrzeni.
No właśnie, no ale ci wszyscy mężczyźni dookoła niej, no tak ją widzieli, więc ja mówię z tej perspektywy widza. Nawet duchowny.
Nawet
o,
duchowny.
Tutaj właśnie. To jest takie klasyczne włoskie kino. Ja jak oglądałam ten film, to czułam się tak, jakbym oglądała znowu filmy Felliniego, Viscontiego. No to jest, myślę, że dużo nawiązań właśnie do tego klasycznego włoskiego kina z lat 60., 50., gdzie te piękne kobiety królowały na ekranie, gdzie to było właśnie bardzo taka męska perspektywa na to ich życie i na to ich piękno, gdzie też charakterystyczne dla włoskiego kina, bardzo ciekawe relacje z kościołem i z właśnie z papieżem i z tymi wszystkimi wysoko postawionymi hierarchami kościelnymi. Dużo się w tym filmie dzieje, ale dużo jest w tym filmie takiej melancholii i takiego smutku. I myślę, że to jest w nim najpiękniejsze tak naprawdę. Że patrzymy właśnie na tych ludzi, którzy są idealni, wydaje się, że mają idealne życie, ale widać w nich tak bolesną tą nostalgię i ten ból istnienia, że no możemy wejść w te ich buty trochę.
Oczywiście. Jakbyśmy mogli przejść tak płynnie do kolejnego tytułu.
No właśnie, bo ja chciałam o tym powiedzieć. Pięknie, tak, że mamy to idealne ciało kobiety, tak, której mówisz, że wręcz podejrzewałeś, że jest wygenerowana przez AI.
A na drugim biegunie mamy polski film
z krwi i kości kobiety.
Przepiękne.
Przepiękne.
I tutaj polecam, tak jak ty powiedziałaś, wybrać się w duecie na ten film, tak, bo ten film zarówno powinni obejrzeć mężczyźni, bo jest dla nich lekcja, jak postępować z kobietą. Jest taka książka nawet, co facyci wiedzą o kobietach, ona jest cała pusta. To tutaj można tym filmem sobie niezłe kartki zapisać. Ja muszę przyznać szczerze, że jestem w Kamili Urzędowskiej zakochany. I to po chłopach. Mm-hmm. To jest, jak ona pojawia się w filmie, to może być ten film o niczym, ja będę go oglądał i będę zadowolony.
To ja znowu się tak zakochałam w Konradzie Eleryku, który też w tym filmie jest. Dla mnie to jest aktor, który pierwszy raz go zobaczyłam w Horror Story Adriana Apanela, gdzie on tam sprzedawał dywany i uprawiał taki, ja to nazwałam, dywanowy coaching. Aktor o niezwykłym talencie komediowym. Tutaj pokazuje się właśnie z takiej komediowej, ale jednak trochę innej strony, więc też przyjemnie się na to patrzyło.
I mamy kilka kobiet. Każda inna.
Tak.
Każda na swój sposób inną kobiecość przedstawia i pokazują tym samym, że kobiecość nie jedno ma imię. To nie musi być piękna, lalka, jak w filmie poprzednim. Chociaż tutaj Kamila gra taką rolę, że musi być cały czas perfekt.
Mm-hmm. No i widzimy, czym to się kończy dla niej.
Oczywiście, ale mamy też takie po prostu normalne kobiety.
Mamy normalne kobiety. Mamy kobiety dojrzałe w tej roli Hanna Śleszyńska.
Tak. Mamy kobiety, które po macierzyństwie chcą coś dla siebie zrobić, coś dla samej siebie, a nagle okazuje się, że najbliżsi, ale jak?
No właśnie, jak to do pracy pójdziesz, dzieci masz małe, siedzi w domu. Też to Marta Nieratkiewicz tutaj w tej roli. To, co bardzo mi się tutaj podobało, to było jej ciało. Mhm. Pokazane bardzo prawdziwie, ciało kobiety po ciąży. Bardzo rzadki obraz w kinie i też cieszę się, no film został wyreżyserowany i napisany scenariusz przez dwie kobiety, więc myślę, że to ich zasługa, że tutaj taki bardzo autentyczny obraz mamy. Ale tak, no mamy i właśnie i różne takie poziomy tej kobiecości, dojrzałości. Mamy nastolatkę, która też się zmaga z kompleksami. Mamy jej mamę, która też się trochę tak boryka z tymi trudami macierzyństwa, bo która nie do końca wie, jak podejść do swojej córki. Więc naprawdę mnóstwo perspektyw, a film się w ogóle nie dłuży. Tam bardzo dużo jest tych wątków, dużo się dzieje, wszystkie się splatają ze sobą. Okazuje się, że wszystkie te kobiety w jakiś sposób ze sobą są powiązane, połączone. To są naprawdę przepiękne i bardzo życiowe historie. Myślę, że tak, warto pójść w duecie na ten film, to na pewno. To jest w ogóle idealny film na randkę.
Czy można powiedzieć, że dla kobiet jest to takie filmowe przytulenie?
Tak.
A dla mężczyzn filmowa lekcja?
To już ty musisz na to pytanie odpowiedzieć. Ja mogę z perspektywy kobiety powiedzieć, że tak, poczułam się bardzo przytulona tym filmem.
Ja powiem, że dla mężczyzn też. Że warto, panowie, pójść, bo czasem dla was rzeczy normalne, prozaiczne, które robicie codziennie i dla was są błahe, dla tej drugiej strony mogą okazać się, że są taką szpilką w serce. Tak. A wy nawet sobie o tym nie zdajecie sprawy, bo nie rozmawiacie ze sobą.
Tak.
Nie ma tego dialogu, dostajecie to na tacy w filmie przepiękne.
Jest ta ściana.
Tak. Trochę było czuć, że pewna telewizja maczała w tym palce, bo miejscami czułem się jak na wspólnej.
Ale to było bardzo subtelne.
Tak.
To było bardzo subtelne. Wydaje mi się, że właśnie film dużą ma taką siłę takiej autentyczności i takiego właśnie bardzo życiowego podejścia. Ale to nie jest, bo tak często wydaje mi się, o polskich filmach dzielimy je na dwie kategorie. Filmy o smutnych ludziach, które są smutne, i głupawe komedie romantyczne. Ten film jest dokładnie po środku. Bierze to, co najlepsze z tych dwóch pól i to pięknie łączy, bo mamy film, który jest i o tych trudnych momentach, no tam się pojawia zdrada w pewnym momencie.
Ale też można się uśmiechnąć na nim.
Ale można się uśmiechnąć. Bardzo dużo ciepła jest w tym filmie i naprawdę mnie urzekł i bardzo, bardzo się cieszę, że powstał taki film jak Przepiękne. Bo on trochę właśnie odczarowuje ten mit tego, jakie kobiety są pokazywane w kinie, ale i jakie kobiety w ogóle w życiu są i o co nam właśnie chodzi. Więc naprawdę bardzo ważny film i cieszę się, że o nim mówimy i mam nadzieję, że zachęcimy słuchaczy do tego, żeby się wybrać do kina.
Gorąco zapraszamy, żeby iść najlepiej w duecie.
Ale nie tylko, bo też tylko. Grupa kobiet też się będzie świetnie bawiła
tak,
na tym filmie.
I grupa facetów też wyjdzie potem i trochę poduma nad własnym losem. Kolejny film, na który ja czekałem, bo jest to kontynuacja Pasty o fanatyku wędkarstwa, tej internetowej, przez którą powstał film. Mamy teraz Wujka Foliarza. To jest taka trochę kontynuacja tego, co mieliśmy w fanatyku wędkarstwa. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam, żeby nadrobić zaległości.
No ja muszę właśnie, bo nie zdążyłam jeszcze przed naszym dzisiejszym spotkaniem nadrobić tej zaległości.
I może dlatego tobie bardziej się ten film podobał, bo ja czuję taki delikatny niedosyt. Po tym, co działo się w fanatyku wędkarstwa, ile tam było absurdu, śmiechu i takich sytuacji, które mogłyby się w każdym domu przytrafić, tutaj dostajemy wycieczkę na wieś, gdzie jest wujek, który czy do końca jest foliarzem? On nie wierzy we wszystkie teorie.
We wszystkie nie wierzy. Jest
on
takim stereotypowym foliarzem.
On bardziej wie, że
bo
coś się stanie.
Czapeczka jest.
Coś się stanie, ale bardziej chce obalić władzę w swojej gminie, niż, nie wiem, zbawić, ratować świat.
Tak, to ma bardziej taki lokalny rys zdecydowanie. Walki o władzę, walki o przywrócenie tej normalności właśnie w tej gminie. Mnie ujął ten film. Ja trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Miałam jakieś takie mgliste pojęcie, że rzeczywiście może być śmiesznie i może być trochę absurdu. No i też proszę sobie wyobrazić Adam Woronowicz w roli wujka foliarza. To już dużo mówi, mówi.
Jest to grzeczniejszy film w porównaniu do fanatyka wędkarstwa. Jest tam mniej brzydkich słów.
Może dlatego, że trafia do kin.
To też jest...
Może to jest trochę takie ugładzone i ugrzecznione właśnie z tego powodu. Podobał mi się ten film.
Zwrot
bardzo.
Akcji jest. Zakończenie takie...
Kamila Urzędowska jest. Czego chcieć więcej?
Tak. No, tak, tutaj w takiej innej roli Kamila, to prawda. Jak tylko zobaczyłem, matko. Mam nadzieję, że żona nie słucha. Jest pani Katarzyna Figura.
Tak.
Jest pan Grabowski. No i czego chcesz
jest
więcej?
Jest Marian Dziędziel.
Tak,
no naprawdę,
więcej do szczęścia.
I Mikołaj Kubacki, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. Mikołaj Kubacki, którego pamiętamy z Apokawiksy.
I z Fanatyka.
I z Fanatyka. On mi się w Apokawiksie bardzo podobał, bo on ma w sobie taki urok takiego niegrzecznego chłopaka, którego wszyscy lubią. Że to jest taki ten uczeń, który zawsze siedzi na końcu klasy i rozrabia, ale wiadomo, że każdy ma do niego słabość. On ma w sobie coś takiego i w tym filmie też to ma. Nie wiem jak w Fanatyku, bo jeszcze nie widziałam, ale obiecuję, że nadrobię. I on tutaj właśnie przyjeżdża z dużego miasta, z odwyku. Trafia do swojego wujka.
Na terapię dokładnie, bo przez tatę wędkarza no, trochę mu się życie pokomplikowało.
Tak, i zamiast na terapię do ośrodka, on trafia na terapię do rodziny.
Bo go wujek porywa.
Twierdzi,
że coś mu grozi. Że on
no
wszyscy,
chipa tam gdzieś z głowy wyjął, więc coś tam było.
Ale jest muzyka z dawnych lat.
Jest to jest bardzo właśnie taki nostalgiczny film. Pomimo tej całej takiej szopki trochę.
Jest tarpan, jest tiko.
To dla fanów motoryzacji. Pomimo tego właśnie, co tam się dzieje, tej akcji, która jest politycznej, tam jest bardzo dużo takiej nostalgii za tymi latami 2000.
Nawet 90.
No może nawet 90. Koszulka z nazwą pewnej firmy komórkowej, tak. Więc bardzo dużo takich wspomnień z takiego odległego świata, dla mnie takiego świata dzieciństwa, wczesne gimnazjum gdzieś tam może. Dla ciebie też inaczej, inne masz na to spojrzenie, ale myślę, że to jest film raczej dla młodych ludzi.
Jest szybki.
Jest szybki. To rzadko się zdarza ostatnio w kinie.
Ten aktor ma specyficzny głos i ciężko będzie mu po tym serialu 1670 wcielić się w postać
kogoś innego.
Inną niż ksiądz.
A ja myślę, że nie. Myślę, że on ma w sobie jednak dużą umiejętność wychodzenia z tych ról, chociaż zawsze to są, zauważ, role komediowe.
Tak.
Widziałam go też w filmie, gdzie on grał chłopaka, który się przygotowuje, jest na takim paramilitarnym szkoleniu, gdzie jest totalną ciamajdą i fajtłapą. No teraz go widzieliśmy tutaj jako szybkiego właśnie w Wujku Foliarzu. Czekamy na drugi sezon 1670. On ciągle gra te role komediowe. Ja trochę czekam, aż wyjdzie z tego.
Tak, ale
bo jestem ciekawa, czy się
odnajdzie. Boję się, żeby ten ksiądz mu tak już nie przylgnął. Wiesz, o co chodzi, nie?
Tak.
Maniera i głos. Ta ale maniera. Zachęcamy. Wujek Foliarz trafia do kiny. Wszyscy fani absurdu internetowego i nie tylko będą się bawić dobrze, ale fanatycy fanatyka mogą czuć delikatny niedosyt, żeby tam tak troszeczkę doprawić ten film. A na platformach tylko jeden tytuł.
Tylko jedno spojrzenie.
Ale jakie?
Harlan Coben jest autorem kryminału, na podstawie którego powstał ten serial. Nieraz już o kryminałach rozmawialiśmy i nieraz o kryminałach rozmawiać będziemy. Jest jakiś fenomen, bardzo chętnie te kryminały czytamy i chętnie je oglądamy, ale myślę, że to dlatego, że one są naprawdę dobrze zrobione.
I tu mamy polski serial.
I mamy polski serial na podstawie tak zagranicznej powieści.
I to jak przełożyć zagraniczną powieść na polskie realia?
No da się.
Da się. I to, co usłyszałem, bo jestem już przy końcu tego serialu, ja mówię, no policja, mówię, w tym serialu działa, naprawdę, bo tempo działania jest brawo. Moja żona mówi, no co, przynajmniej nie koloryzują, jest jak jest. To dziękuję za pomoc w recenzji tego serialu.
No tak, ja jestem po dwóch odcinkach dopiero, ale bardzo jestem ciekawa, co tam się będzie działo, bo intryga jest ciekawa. No mamy główną bohaterkę, Maria Dębska w tej roli, która odbiera zdjęcia z zakładu fotograficznego. W kopercie znajduje dziwne zdjęcie, na którym jest jakiś chłopak, który wygląda jak jej mąż kilkanaście lat temu.
I dziewczyna z twarzą przekreśloną.
I dziewczyna, tak, z przekreśloną twarzą.
I wspomnijmy jeszcze o takiej historii, bo to też jest w pierwszym odcinku, że nasza bohaterka przeżyła pożar w klubie, gdzie był koncert zespołu rockowego.
Tak.
I teraz zniknięcie jej męża, to zdjęcie, pożar w tym klubie.
Okazuje się, że wszystko się jakoś miesza, jakoś się łączy, ma jakieś powiązania. No siłą rzeczy nie możemy powiedzieć za dużo, żeby nie odbierać słuchaczom przyjemności z oglądania tego serialu. Możemy powiedzieć tylko tyle, że nam się podobał.
I ja miałem taką ochotę, żeby po chyba czwartym odcinku włączyć ostatni. Ja mówię, przecież to się wszystko i tak w ostatnim wyjaśni. Ja już chcę wiedzieć.
Tak cię korciło, tak, ale nie zrobiłeś tego.
Nie, i ten serial znowu prowokuje, żeby nie wyłączyć, tylko zacząć kolejny odcinek.
Tak.
I to jest chyba siłą tego serialu, że tak nas zachęca na ostatnie minuty danego odcinka, że my chcemy być w następnym i w kolejnym i w kolejnym i chcemy szybko przez tę historię przejść.
I się dowiedzieć, jakie było rozwiązanie. No bo rzeczywiście tych zagadek tam jest bardzo dużo. To nie jest tylko taka prosta historia. Mamy porwanie czy morderstwo, szukamy winnego. Tam jest bardzo dużo zawiłości i chcemy wszystkie te historie rozwiązać, zwłaszcza, że ci bohaterowie, wspomniałeś o przyjaciółce, no są bardzo interesujący.
Tak, ona coś ma za uszami.
Coś widzi, coś wie,
tu się okazuje,
się domyśla.
Że ten, który wozi tamtego, zna tamtego. No, jest naprawdę, to jest... To, że utrzymali w tajemnicy te wątki, do czwartego odcinka, to jest naprawdę szapoba.
No, przyznam, że mi było bardzo trudno właśnie nie włączyć tego kolejnego odcinka, ale zostawiam sobie tę przyjemność na weekend.
Twórcy odkrywają karty wtedy, kiedy oni uznają za słuszne, a nie żeby się widz zorientował.
No i to jest bardzo dobre podejście.
Zachęcamy. Tylko
tak,
jedno spojrzenie. Ja już Wybrańca widziałem, ty jeszcze nie, więc
jeszcze
ten tytuł sobie zostawimy za tydzień. Już państwu damy taką wędkę z przynętą, że za tydzień w bilecie do kina będzie film Wybraniec. To jest film biograficzny. Dobra, powiedzmy, że to jest film biograficzny.
Powiedzmy, oczywiście.
O postaci, która rozpala chyba cały świat.
W tym momencie tak.
Donald Trump. O jego początkach, jego karierze jako biznesmena, o tym, jak budował swoje hotele, z kim się przyjaźnił, jakie miał koneksje z biznesmenami i z prawnikami. To wszystko jest w tym filmie. Ja powiem tylko tak, ja go obejrzałem i zacząłem szukać w internecie, czy już Trump pozwał twórców.
No tak, powiedziałeś mi właśnie, że to film, po którym Trump może się zdenerwować, więc jestem bardzo ciekawa, jak został tam przedstawiony. To z platform, a z kin na pewno porozmawiamy o filmie Queer, gdzie możemy zobaczyć byłego Jamesa Bonda, Daniela Craiga. No, w roli zupełnie innej niż James Bond. Zobaczymy, jak on się odcina od tej swojej przeszłości filmowej.
Czyli już teraz zapraszamy na audycję za tydzień. Grzegorz Heluch-Liński.
Iga Wójtowicz.